Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Dzisiaj z nami gość specjalny, Ania Karwan.
Dzień dobry.
Dzień dobry i bardzo dziękujemy, że przyjęłaś nasze spotkanie. I dzisiaj pogadamy trochę o muzyce też, chociaż myślę, że z trochę innego takiego aspektu niż do tej pory mogłaś mówić o swojej płycie i swoich numerach, swoich tekstach. Natomiast zaczniemy od innego pytania, bo nas bardzo interesuje, zwłaszcza po tym, kiedy byłyśmy na twoim koncercie i słyszałyśmy, co mówisz do ludzi, jak mówisz do ludzi, jak w ogóle rozpoczęła się twoja przygoda z rozwojem duchowym? Jakie wtedy stało za tym, dlaczego?
Dzień dobry, tak w ogóle jeszcze raz się przywitam z Państwem. Dziękuję Wam bardzo za to zaproszenie. Przyjęte z mojej strony nieśmiało, bo temat rozwoju duchowego jest mi bliski od wielu lat, ale gdzieś w ostatnich dwóch latach wstrzymałam się z pewnymi komentarzami na ten temat. Jest taki moment w rozwoju, myślę, bardzo też on jest i ciekawy i zabawny jednocześnie, że wydaje nam się, że po prostu wiemy już wszystko. Jesteśmy w takim syndromie studenta czwartego roku psychologii, kiedy pozjadaliśmy wszystkie rozumy, kiedy chcielibyśmy wszystkim powiedzieć, słuchaj, to jest właśnie tak! A czasami naprawdę należałoby przemilczeć albo przytaknąć, albo się po prostu uśmiechnąć i dalej pozostać w obserwacji i w tym, żeby posłuchać, żeby nie zabierać komuś przestrzeni do myślenia. Także jestem bardzo zaszczycona, będąc w spotkaniach, zwłaszcza z kobietami, kiedy możemy sobie o tym po prostu tak filozoficznie poplotkować. Jeżeli chodzi o plotki, to takie jak najbardziej tak. Wracając do twojego pytania, pamiętam taką sytuację, kiedy mam 11 albo 12 lat i poznałam sąsiadkę mojej mamy, która zapytała mnie, czy w ogóle wiem, co to jest ezoteryka, astrologia? No 11-12-latka, zadawać jej takie pytania, można by było pomyśleć, że ktoś sobie coś tam wymyślił dziwnego. I z tą historią wiążą się moje początki interesowania się tymi tematami, ponieważ ta osoba była, może nadal jest, dawno jej nie widziałam, ta osoba była obdarzona niezwykłą energią takiej rozwiniętej intuicji i po prostu wyczuła pewnego rodzaju w mojej przestrzeni wrażliwość na ten temat. Minęło od tamtego czasu też kolejnych kilka lat i jako 19-letnia, bardzo młoda dziewczyna trafiłam na pierwsze w swoim życiu spotkania terapeutyczne, które nie były z psychologiem, tylko były z kolejną taką osobą, która również była obdarzona, powiedzmy, takim talentem głębszego widzenia. Nie mylić tego z wróżką, nie mylić tego z osobami, które raczej uprawiają manipulacje pod tym względem i wnikają w wrażliwość drugiego człowieka, wykorzystując ją, tylko faktycznie była to osoba, która realnie tę pomoc przynosiła. Pierwszy raz wtedy przeżyłam coś, co się nazywa taką półhipnozą. Pierwszy raz w trakcie takiego stanu opowiedziałam na głos o tym, co czułam w dzieciństwie, co czułam podczas dorastania. Pierwszy raz zostałam tym głęboko zaskoczona, ale wówczas nie byłam na to gotowa i bardzo się tego przestraszyłam. I zerwałam relację z tą osobą. Po latach, kiedy już moja córka nawet była na świecie, pewnego razu odebrałam telefon z obcego numeru i ta osoba do mnie zadzwoniła po latach, chcąc wiedzieć po prostu, jak mi się ułożyło życie, ale znów muszę powiedzieć, że moja gotowość nie była wtedy zbyt wielka i po prostu zwyczajnie uciekłam od tej rozmowy, uciekłam od tego spotkania. Wydawało mi się, że jest to coś niebezpiecznego przede wszystkim. Myślę też, że lata 90. i lata 2000 to był taki czas, kiedy tutaj, na terenie naszego kraju, myśmy się bali zwyczajnie tego, co mówi i tego, co stoi za duchowością i za rozwojem. Zaczęły w różnorakich telewizjach gdzieś tam królować programy dotyczące wróżenia z kart i przepowiadania przeszłości, co uważam dzisiaj takim skromnym moim zdaniem. Nie chciałabym być tu żadnym wyznacznikiem wiedzy, bo nim nie jestem. Tylko to są moje obserwacje ostatnich już teraz 20 lat. To po prostu bardzo zniszczyło temat na pewien moment, zniszczyło temat rozwoju, czy właśnie astrologii, czy w ogóle wiedzy dotyczącej fizyki, fizyki kwantowej, energii, która w połączeniu z czymś tak prostym i nienamacalnym, żeby ubrać to w słowa, czyli w połączeniu z wiarą, tak nieprawdopodobne efekty w rozwoju człowieka przynosi. I ten temat został w moim życiu znów zarzucony na kilka lat i w 2015 roku poznałam, już się mogę śmiało powiedzieć, moją taką naprawdę bliską mi sercu przewodniczkę, która jest obecna w moim życiu cały czas do tej pory. Widziałyśmy się zaledwie kilka razy w życiu, ponieważ mieszkamy od siebie w odległości 8 godzin jazdy samochodem. Jest to naprawdę, to są szerokie odległości od siebie, ale pracujemy 7 lat ze sobą, czasami z przerwami. Czasami potrzebuję nie mieć tych przerw i potrzebuję ciągłego rozwoju. Pracujemy cyklicznie. I myślę sobie, że wszystko to, co się ze mną wydarzyło, i to, jak zaczęłam opowiadać na koncertach o tym rozwoju, to jaka jest nowa płyta, to jak chyba diametralnie zrobiłam zmianę po pandemii w swojej karierze i ponoszę za to konsekwencje, ale jestem dzielna w tym. Myślę, że to właśnie wszystko, te ostatnie właśnie lata doprowadziły do tego, że ja gdzieś potrzebuję o tym mówić głośno, aczkolwiek staram się nie przesadzać w wystawianiu własnej opinii, co ja o tym myślę, co ja uważam, co należy, co się powinno. Bo mam nadzieję, że jestem już w takim momencie rozwoju, że wiem, że nic nie wiem.
O, i to jest hasło, które najczęściej powtarzamy różnym naszym odbiorcom, że pamiętaj o tym, że wiem, że nic nie wiem. I my też lubimy powtarzać, że wszyscy jesteśmy cały czas w drodze i tak naprawdę ta droga właśnie i to, co ta droga nam pokazuje, jest tym rozwojem. Ale myślę też, że warto zwracać uwagę na to, jaka jest różnica pomiędzy rozwojem duchowym a ezoteryką, bo tak, istnieją pewne różnice. I gdzieś tam faktycznie w tych tematach ezoterycznych można się mocno zatracić i tak jak mówisz...
To jest wskakiwanie w kolejną iluzję gdzieś tam, w tym wszystkim, w przestrzeni. I tak jak na rynku pojawiło się w tej chwili cały ogrom podręczników, najczęściej zaczynające się od jak, czego nie oceniam negatywnie, tylko jest to pewien kierunek i rodzaj nauczania, który też nie zawsze jest tym źródłem wiedzy, powiedzmy, niesprawdzonej, niewiarygodnej, tylko to też bardzo często są rozważania jakichś ludzi, którzy również są w drodze. Dlatego ja bardziej wolałabym sięgać w stronę filozofów, filozofii i tam, gdzie czuję się po prostu bezpieczniej. A jeżeli chodzi o materiały naukowe, to na przestrzeni ostatnich lat w tym wszystkim gdzieś też poznałam niektóre wydawnictwa, które trochę są jak Bravo Girl, a są też wydawnictwa, które niosą taki ogrom wiedzy, że aż ciężko te podręczniki jest znaleźć. I natomiast tutaj to łączenie jest kropek ważne.
W twojej historii pięknie pokazałaś, zobrazowałaś, jak twoje wyższe ja, wszechświat, Bóg, jakkolwiek chcemy to nazwać, tak pukało do ciebie i gdzieś tam wracało cały czas z tym tematem.
No nie? Dlatego ja cały czas powtarzam, że ja jestem w ogromnej opiece. Ale muszę też wam powiedzieć, że z wątpień w trakcie tych wszystkich lat moich było chyba na równi z uwierzeniem, z czuciem i tak dalej, bo chyba najtrudniej było mi w życiu zrozumieć, że jestem po prostu tylko człowiekiem. Ja bardzo w swoim życiu dążyłam do tego, żeby być idealna, żeby być perfekcyjna, żeby nie popełniać błędów, żeby być dla wszystkich dobra, dla wszystkich miła, żeby wszystkich zaspokoić i naprawdę nie spodziewałam się, że to zrodziło aż tyle konfliktów w moim życiu i aż tyle takich sytuacji, które one miały wyjść przecież dobrze, przecież ja chciałam dobrze, ja chciałam i dla ciebie dobrze.
Ale tylko no nie, czy dla siebie dobrze chciałam?
Po pierwsze nie myślałam o tym, czy chcę dla siebie dobrze. Mi się wydawało, że jak gdzieś w tym wszystkim zaspokoję potrzeby innych ludzi i ułożę się po prostu w to. Ja naprawdę nie miałam nigdy złej intencji, żeby komuś zrobić w tym krzywdę albo żeby gdzieś niewłaściwie postąpić. Ale finalnie okazywało się, że bez stawiania granic, bez przemyślenia swojej decyzji, bez odsunięcia emocji, bez powiedzenia bardzo cię szanuję, dziękuję ci za to, ale nie mogę tego zrobić, bo to w ogóle nie jest zgodne ze mną, bo to mnie przekracza, bo to gdzieś powoduje, że ja gdzieś w czuciu tym głębokim jakoś jest mi z tym ciasno, ciało mi reaguje, brzuch mnie boli. No, cieszę się oczywiście, że mam dziś jakiś tam zalążek tej wiedzy, bo nie mogę powiedzieć, że wiem dużo na ten temat, ale gdybym ja to wiedziała przez ostatnie te lata, może byłoby inaczej. A z drugiej strony też nakręcam się na to, żeby pomyśleć sobie, że dokładnie wszystko poszło tak, jak miało być. Każdy z nas też w życiu dorosłym ma tę już powinność, umiejętności niesienia swojego życiowego bagażu. A kluczem chyba do tego wszystkiego jest przepraszam, dziękuję, kocham cię, wybacz mi. I dlatego ja jestem taka trochę zaniepokojona tym, że nie chcemy się w narodzie wymieniać swoimi poglądami religijnymi, tylko chcemy się nimi biczować. Bo ja...
Naprawiać
albo dyktować, tak. Albo przekonywać. Bo przecież to, co teraz wymieniłam, te cztery zdania, Ho'oponopono, to przecież nie jest niczym innym niż to, o czym mówił Jezus.
Dokładnie.
Ale jednocześnie, gdybyśmy postawiły tutaj dzisiaj przedstawicieli jednej
religii albo drugiej,
albo drugiej, tak. Mogłybyśmy nie wytrzymać tego psychicznie. Więc to są takie niepokoje moje, rozważania.
A powiedz, co się takiego, czy coś się takiego konkretnego wydarzyło, że jednak z odwagą zaczęłaś słuchać tego głosu wewnętrznego bardziej niż tych wszystkich swoich powinności, którymi się kierowałaś do pewnego momentu?
Tak, powtarzalność. Powtarzalność schematów, która zataczała koło on and on, z roku na rok. Pojawiały się te same historie, tylko inni ludzie.
W innych twarzach.
W innych twarzach. Brzmi to trochę ustawieniowo, jak ustawienia hellingerowskie, ale no, ja miałam takie obserwacje w swoim życiu, że nie chcę tutaj w szczegółach opowiadać tych sytuacji, bo nie chciałabym też nikogo dotknąć, kto się w moim życiu pojawił. Ale to jest tak, jakbym budowała dom z tych samych cegieł i zwieńczeniem jest ten dach i wstawiamy okna i one nagle wylatują z hukiem. I ty nie wiesz, dlaczego one wylatują. I się okazuje, że fundamenty już były krzywo ulane, dlatego że jak złożyłaś całą konstrukcję, to te okna pod ciśnieniem po prostu wyskoczyły i zrobiły jedną wielką, jeden wielki hałas. Więc zburzenie fundamentów, ja kiedyś napisałam taki rozdział, który nazywałam Prawo Wyrwy. Wyrwa była dla mnie takim suchozębodołem, który bolał, który krwawił, który nie chciał się w ogóle zagoić, ponieważ ja bez przerwy starałam się uniknąć bólu. A kiedy pomyślałam sobie, dobra, wyrwałam to, pozwolę sobie teraz na ból, wejdę w niego, bo przecież i tak mnie boli i tak to czuję. No ileż będę z tym walczyć? Cieknie mi po czole od wstrzymywania się przed tym bólem. Jest mi już wszystko jedno. Ten moment odpuszczenia i wejścia w to, poczucie tego bólu. Prawda jest taka, że poczucie tego bólu jest skróceniem czasu cierpienia. Tylko kurczę, nikt nas tego nie
uczy. Dokładnie tak, skróceniem, ale też uzyskaniem informacji, czym ten ból rzeczywiście jest, prawda?
Dokładnie. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli wyrwałam ze swojego życia jakieś takie korzenie, które po prostu nie nadawały się do tego, żeby z nich coś zakwitło, no to muszę sobie dać czas, żeby ziemia doszła do siebie. Muszę sobie dać czas, żeby zaobserwować ten dół. Czasami też w niego wpadam, potykam się i gdzieś potrafiłam zwichnąć nogę, ale w tym wszystkim dałam czasowi czas i w pewnym momencie, jak zobaczyłam, że ziemia odrodziła się, to przyszedł czas na to, że do mojej głowy doszła informacja, wiem, jakie ma być nasiono, nasienie. I kiedy zlokalizowałam to nasienie i zasypałam tą wyrwę, no to jeszcze musiałam dać na to czas, żeby się tym zaopiekować i żeby to pielęgnować. To też nie jest takie proste, bo cierpliwość u mnie była zawsze słabą stroną. W gorącej wodzie kąpany strzelec numerologicznej piątce, można sobie wyobrazić, jeśli się państwo tym interesujecie, co to jest generalnie za żywioł ognia, który trzeba czasem gdzieś tam wyrównywać żywiołem ziemi najlepiej. Absolutnie nie powietrzem, bo rozdmuchamy i nie wodą, żeby nie gasić pragnień. Natomiast zasianie tego ziarna, podlewanie, pamiętanie o tym, żeby zadbać też o siebie, po prostu wypijając niemalże szklankę za szklanką wody i czekając na to, czy urośnie i wcale nie mając gwarancji na to, czy cokolwiek urośnie. Ale to po prostu rośnie. Tak stworzyła nas też natura i matka natura jest najmądrzejsza w tym wszystkim. Trzeba dać po prostu jej, oddać jej tą kontrolę. Co też jest kolejnym tematem. No i tak sobie po prostu w tym wszystkim żyłam, ze schematu w schemat wpadając, z mechanizmu w mechanizm wpadając, coraz to musząc coś kończyć i musząc coś zaczynać. I to są bolesne sprawy, bo ja po prostu dojrzałam do tego, że ja chciałabym, żeby w życiu moim trwało. Czy to relacja, czy praca, czy kontakt z fanami, czy kontakt ze sobą, czy umiejętność budowania po prostu. W pewnym momencie zrozumiałam, że jak nie wyczyszczę pewnych spraw z przeszłości, to nie nauczę się tego, czego tak naprawdę moje serce pragnie. Więc u mnie mechanizm był taki. Rozpoczęłam rozwój duchowy, który rozbudził pragnienie mojego serca. Pragnienie mojego serca pokazało, chcę być dojrzałą, dobrą kobietą, nie pod względem bycia grzeczną, ale dobrym człowiekiem, który robi dobre rzeczy, który jest też dobry dla siebie, który też jest dobry dla swojej rodziny. Moje pragnienie serca wysłało komunikat, że chcę robić taką, a nie inną muzykę, że chcę być w zgodzie z ludźmi, że chcę kierować się dobrymi wartościami, ale dookoła wszystko na to nie pokazywało i nie wskazywało. Więc moje serce mówiło jedno, moja otoczka mojej osoby dookoła mówiła drugie i to był straszny moment.
I czemu wierzyć, nie?
I czemu wierzyć? W sensie ja sobie wiedziałam, gdzie mam sobie uwierzyć. No ale mam za sobą 37 lat życia i tysiące ludzi spotkanych po drodze. I jeszcze to, że chcielibyśmy na pewno, żeby ci ludzie szybko zauważyli naszą zmianę, że my już jesteśmy spoko. W ogóle absolutnie wszechświat wtedy nie współpracuje. On wcale nie będzie ci ułatwiał sprawy. Więc rozkruszenie tej wizji na temat siebie trwa. My bardzo chcemy szybko wyretuszować zdjęcie na Instagram, wstawić i powiedzieć namaste.
To prawda.
Ale to jest początek końca kolejnego. Więc dlatego musiałam to zrobić, bo ja po prostu usłyszałam pragnienie serca, kim ja chcę być. Sprzątanie jest wredną czynnością. Bo odkurzasz jedno, za chwilę zakurzysz drugie.
Kolejna warstwa jeszcze
i
wychodzi.
To jest bardzo długi proces, ale myślę sobie, że najbardziej uczciwy wobec siebie i wobec swoich tych pragnień, które to serce wysłało. I teraz myślę, że niech pragnienie serca dyktuje, co chce. Podchodząc bez lęku o to, czy rzeczywistość nas takimi przyjmie, to się po prostu rozkruszy. Ja w to po prostu ogromnie wierzyłam, wierzę i tego też uczę moje dziecko.
Wspomniałaś też o granicach, a tak naprawdę myślę, że te granice to chyba musimy najpierw sobie postawić, prawda? Żeby w ogóle wyjść z tego, co mówi nam umysł, a co mówi nam serce. No bo serce wie, czuje, tak, prowadzi nas do czegoś, do spełniania swojej życiowej drogi. Ale kiedy umysł jeszcze tego nie widzi, no to próbuje nas okłamywać na wszelkie sposoby.
Tak, no rzuca kłodę czasami pod nogi i stanowi jakieś takie przeszkody. I w tym umyśle jest dużo takich klocków jak przekonania, usłyszane naleciałości od naszych przodków. Społeczeństwo, w którym dorastaliśmy w szkole, okres dojrzewania, gdzie buzują hormony i z kolei zaczynamy w ogóle słyszeć inaczej, widzieć inaczej. I te pierwsze lata dorosłości, która jest dorosłością tylko w dowodzie osobistym, tak naprawdę nie mająca nic wspólnego z dojrzałością. Potem kolejne etapy życia, jak u niektórych związki, narzeczeństwa, małżeństwa, dzieci, rodzina, pierwsze prace lub złamane serca i tak dalej. Bardzo chciałabym, i mam nadzieję, że to nastąpi w najbliższych latach, ja to obserwuję już po swojej córce, żeby nas zaczęto lepiej edukować od dziecka i żeby nas przestano na siłę wychowywać, tylko nas wspierać po prostu i tworzyć relacje z tymi najmłodszymi. I od momentu, kiedy rozmawiamy ze swoim dzieckiem w brzuchu, żebyśmy po prostu byli świadomi tego, że też nie zaczęło się od nas, że tam z tyłu są rodzice, z przodu będą kolejne pokolenia, to raz. Podchodzić jakoś tak do człowieka, który w nas jest, w nas kobietach, kiedy jesteśmy w błogosławionym stanie, nie jako do biologicznego jakiegoś tworzywa, tylko do tego, że tam siedzi dusza w środku i do tego, że ona czuje od samego początku i kiedy się pojawia na świecie, nie stawiać jej zakazów, kar i wszystkiego, ale stawiać jej ekstra granice. Bo te granice to jest poczucie bezpieczeństwa, którego wielokrotnie nam zabrakło.
To było też w sumie moje pytanie. Jak rozmawiasz z tą swoją wewnętrzną małą Anką? Co jej mówisz? Albo co jej mówiłaś w tym czasie, kiedy posadziłaś to ziarno i ono czekałaś, aż ono wyrośnie? I też kiedy ta mała Anka zaufała tej dorosłej kobiecie?
Całkiem niedawno. Tak odpowiadając zupełnie szczerze, całkiem niedawno. Ja miałam taki obraz przez wiele lat przed oczami, który jest dosyć smutnym obrazem mnie małej i też w szczegóły nie będę wchodzić, bo te obrazy, kiedy będziecie państwo tego słuchać, one będą wam się wyświetlać przed oczami. Nie jest to miły widok w ogóle, ale nie było to szczęśliwe dziecko w środku, to wewnętrzne. I zajęło mi, myślę, że kilka lat, żeby zmienić jej otoczenie w środku. Ja wręcz na siłę musiałam rysować obraz w środku innej przestrzeni, w której ta Ania moja siedziała. Aż w końcu się to udało i szybciej te obrazy tej dziewczynki na huśtawce czy skaczącej na skakance, ja sobie to na siłę wyobrażałam. Po prostu kodowałam się na nowo.
Żeby to poczuć,
bo ja byłam po prostu zmęczona tym, że cały czas przed oczami staje mi ten smutny widok. Ale nie robiłam oczywiście na siłę takiego wymazywania gumką, myszką. Nie, nic nie było, wszystko z porządku, wypieranie. Tylko ja po prostu ją zachęcałam do zabawy.
To jest chyba najlepsze, co można zrobić, bo wiemy to też z doświadczenia osoby, które z nami gdzieś tam pracują w różnych procesach. One mówią, że albo im ciężko jest sobie w ogóle wyobrazić siebie małą czy małego, bo mają to wyparte, albo wyobrażają sobie, ale wypierają te emocje i pierwsze obrazy, które przychodzą.
No bo to się nagle w ciele zaczyna coś takiego bardzo nieprzyjemnego dziać. Ściska w głowie, wiąże się w gardle, kulka w brzuchu, serce wali. Wszyscy ci, którzy tego słuchają, wysoko wrażliwi, jestem przekonana, że właśnie po kolei somatycznie czują, o czym mówię. I somatykę też w tym wszystkim trzeba wziąć na tapet, że to jest choroba cywilizacyjna nasza nowa. Somatyczne objawy chorób, które ciało wyświetla, ale których tak naprawdę nie ma. Ja byłam przykładem takiej osoby również. To wewnętrzne dziecko zachęcone do zabawy i zachęcone do tego, żeby zobaczyć, żeby powiedzieć mu, o ciekawe, ma szansę wyjść z lęku i wejść w ciekawość. I wejść w ciekawość taką poznawczą, behawioralną. I ja w ten sposób tą swoją Anię prowadziłam i kiedy już zgodziła się na to, i zaufała mi, że ja chcę dla niej dobrze, to bardzo często powtarzałam i nadal jej powtarzam. Damy radę, ale nie w takim znaczeniu siłowym, tylko jestem z tobą, jesteś bezpieczna, poradzimy sobie ze wszystkim, wiesz? I nie martw się, poradzimy sobie, damy radę, to są takie, wiecie, jeżeli się już świadomym jest tych haseł, żeby już właśnie siłowe nie były, tylko żeby były bardziej z serca, jest łatwiej. I widzę, że to działa, jakby ten obrót energii w środku jakoś tak super zaczął działać. Nawet pojawiają się w brzuchu takie charakterystyczne motyle, o których czasami się mówi w zakochaniu. Ten poziom endorfin się podnosi. Ale to jest ciężka praca, naprawdę. To nie jest nic za darmo, to nie są czary-mary. Praca z przewodnikiem duchowym to też nie są czary-mary. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Harry'ego Pottera nie zamienimy się w sowę. Fajnie by było pewnie czasami, ale...
Wiele osób też przychodzi do rozwoju duchowego i sięga po niego, myśląc, że właśnie to on daje, nie?
Wiele osób przede wszystkim, korzystając z usług tego rodzaju osób obdarzonych takim talentem i takim czuciem, prosi o wykonywanie pracy za siebie.
Niestety, tak.
I
tak.
Też chciałabym zaznaczyć, że nie oceniam tego, wiem po prostu, że tak jest, ale ja skorzystałam z innej formy pracy, bo ja lubię działać. Jestem osobą działającą. Kiedyś zostałam nazwaną biegnącą z zadaniami po książce Biegnąca z wilkami, którą czytam czwarty rok czy trzeci rok i nie doczytałam tej książki jeszcze i znowu zacznę od początku. Ale biegnąca z zadaniami. Mam taki profil osobowości, który niegdyś dążył do perfekcji i do bycia idealnym. Takie miałam struktury. Rozłamałam je na szczęście, bo to mnie wykańczało. Ale nadal pozostaję w tym, że satysfakcję sprawia mi grupowanie pewnych obowiązków. Myślniki, notatki i tak dalej.
Tabelki.
Dopóki widzę, że to jest na takim poziomie lightowym, no to sprawia mi to radość. Jeżeli widzę, że zaczynam po prostu zbyt kompulsywnie do tego podchodzić, to po prostu robię krok w tył i mówię nie. Moment. Więc ja potrzebuję pracy duchowej i rozwojowej, w której ja uczestniczę, nie w której ktoś po prostu zrobi namaszczenie na przykład.
To też jest bardzo ważne i super, że to podkreślasz, bo no w ogóle nie ma rozwoju duchowego bez naszej pracy. Może nam się tak wydawać i na początku to nawet może coś przynieść, ale kiedy nie zajmiemy się swoimi własnymi emocjami, przestaniemy uciekać też od tych cięższych, których tak bardzo nie lubimy czuć i wiele osób myśli, że rozwój duchowy to jest tylko latanie, tak? To jest tylko kochajmy się i w ogóle bądźmy szczęśliwi i zakopmy wszystko, co tylko możemy tam do tej piwnicy, tak? A potem, tak jak mówisz, że te okna
trupy
wypadają,
wychodzą.
Trupy wychodzą i nie wiadomo, co się dzieje. Ja mam trochę pytanie związane z jednym z tekstów z twojej nowej płyty, w którym napisałaś, że czasami masz wrażenie, że najważniejsze rzeczy dzieją się, kiedy masz zmrużone oczy. I że tak naprawdę ta piosenka też między innymi chyba jest o tym, że nie było cię tu i teraz w pewnych momentach.
Tak.
Nie wiem, czy się nie mylę, ale tak,
tak
mi się wydaje.
Tak, absolutnie tak.
Czy teraz masz odwagę
FOMO.
Być tu i teraz? W jestem. Być po prostu ze wszystkimi emocjami właśnie.
Czuję się niedoskonała nadal w tym temacie, ale przyjmuję to, akceptuję to. Zwyczajnie nie walczę z tym, że nie potrafię zawsze być tu i teraz, bo chyba byłabym oświecona. Tak mi się zdaje. Albo przynajmniej bliziuśko tego oświecenia. Ale ten tekst piosenki, kiedy go pisałam, to był ten moment, kiedy czułam, że jestem tu, że jestem teraz właśnie i że właśnie opisuję fakt, że nie umiem tak być.
Mhm.
I najbardziej zależało mi na tym sformułowaniu, że kiedy mrugnę i ten ułamek sekundy, to właśnie wtedy się dzieją najfajniejsze rzeczy. I bałam się, że kiedy oddam kontrolę, czy komuś, czy czemuś, to na 100% nie zadbam o to, żeby coś było tak dobre, jak ja bym to zrobiła. Jednocześnie wydawało mi się, że nie umiem dobrze czegoś robić, więc ja byłam w takim podwójnym konflikcie. Nie pozwolę ci, żebyś to ty zrobiła, ja to zrobię sama, ale jednocześnie usłyszysz ode mnie, że ja nie czuję się na tyle spoko ze sobą, że to będzie dobrze zrobione. No i racjonalnie to brzmi, ale takie konflikty my ludzie mamy. Nie mam na to lekarstwa i nie mam na to recepty, ale to, co postanowiłam zrobić, to przyjrzeć się sobie, dlaczego ja mam taką ogromną potrzebę tej kontroli i dlaczego nie mogę puścić, niech się rzeczy czasami dzieją same. Dlaczego bardzo tak potrzebuję to zrobić? Dlaczego potrzebuję bez przerwy sprawdzać? Dlaczego potrzebuję mieć to wszystko tak porozsuwane na mapie? Tutaj, dobra, tu zrobione, tam zrobione, tu zrobione, tam nie zrobione. To są również z naszego dzieciństwa, z naszego dorastania jakieś niezałatwione sprawy, które wołają o przyjrzenie się im, o to, że jakieś tam zaniedbania na pewno nastąpiły i one po prostu w życiu dorosłym w ten sposób się objawiają. I poodkrywanie tego wszystkiego to jest też kolejny czas. Dlatego też jestem takim zwolennikiem medytacji w kontekście mindfulness, bo choć jest mi bardzo trudno to wykonywać, staram się to robić od wielu lat i każdego wieczora 20 minut dziennie, bo tyle mam. Staram się wejść w tę uważność i nie mogę wam powiedzieć, że jestem w tym, że praktykuję to nie z satysfakcją, tylko że praktykuję to z sukcesami. Mhm. Ja po prostu cały czas się uczę. Ale ten mindfulness powoduje, że jestem w stanie już swój umysł poprowadzić tak, żeby rozstawić kilka wiaderek naprzeciwko siebie, do jednego zrzucić emocje, do jednego zrzucić zmartwienia, do jednego zrzucić coś tam, coś tam, coś tam i stanąć naprzeciwko tych, no, tych pojemników i powiedzieć, dobra, to daję sobie teraz 10 minut, wy tam sobie siedźcie, nic się nie stanie, jak ja tam nie zajrzę przez chwilę. Ale to jest taka, słuchajcie, walka, jakby ktoś mnie gumą związał i ja musiałabym się z tego, albo musiałabym zrobić szpagat zwinięta cała gumką. No, to są tylko takie sytuacje, w których to jest walka z umysłem. Natomiast praktykowanie tego powoduje, że mamy szansę na to, żeby się znaleźć w tu i teraz.
Powiedziałaś też o relacji z ciałem. Gdzieś tam w międzyczasie twoich różnych ciekawych bardzo historii powiedz, czy ta praca ze sobą i rozwój duchowy pomogły ci w wychodzeniu z trudności związanych z ciałem. Pamiętam taki czas, że na Instagramie dzieliłaś się problemami skórnymi, które się pojawiły.
Tak, czy w tym absolutnie. Czasie sięgałaś? Tylko te prace spowodowały, że ja dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem. Dość kontrowersyjnie może zabrzmieć to zdanie, że te prace spowodowały, że jestem zdrowym człowiekiem, bo na to
dla
wszystko...
Nas nie. Dla nas nie.
Na to wszystko... tylko wiecie, dziewczyny, to też jest tak, że czasami my naprawdę potrzebujemy do tego lekarza pójść, otrzymać farmakologię,
tak,
która jest w tym momencie niezbędna, bo jesteśmy ludźmi, którzy, jeżeli chodzi o samo uzdrawianie, to jesteśmy takimi raczkującymi
istotami.
To jedno,
ale też mamy te przekonania, tak, wkodowane w ciele.
Przekonania,
pokoleń,
tak.
Że
natomiast czasami,
lekarz...
czasami jest to środek do po prostu. Mhm. I bez pewnego rodzaju leczenia farmakologicznego, myślę sobie, że też nie dałoby się zmieścić w życiu człowieka 70, 80, 90-letnim. Niektórzy by nie zdążyli dojść do pewnych rzeczy, gdyby nie farmakologia, która nas raz na jakiś czas zbawia. Mhm. Trzeba tylko jakby pamiętać cały czas o tym, żeby nie stać się jej więźniem gdzieś w tym wszystkim. Ale czasami te techniki łączenia są niezbędne. I teraz tak. Praca duchowa podprowadziła mnie pod pracę umysłową. Praca umysłowa doprowadziła mnie do pracy z ciałem. I jak gdyby te trzy filary, o których ja mówię od wielu lat, o których piszę, są niezbędne w uzupełnianiu się do tego, żeby dojść do zdrowia psychicznego i fizycznego. Moje somatyczne objawy, nawet czasem hipochondryczne, były wynikiem głęboko osadzonych lęków, które nie były usłyszane. Więc moja praca duchowa, gdzie moje serce nareszcie zaczęło mówić, moje serce zapukało wówczas do umysłu i powiedziały, chodź, pogodzimy się, chodź, pogadajmy. Wyciągnęło rękę do mojego umysłu. I mój umysł, który był wielce obrażony, czyli ego, i jakoś na szczęście zaczęło współpracę, ale musiało dostać coś w zamian. Więc, więc kiedy mój umysł został zaakceptowany, że jest nieidealny, przestał się niepotrzebnie lękać, że jest nieperfekcyjny, niewłaściwy, niewystarczający, mój umysł poczuł, dobra, jestem spoko i dopuścił do głosu ciało.
Zaczął słyszeć to, co ciało przekazuje.
Bo uszy mi zaczęły w końcu działać. Tak, takie wewnętrzne uszy. I wtedy praca z ciałem to nie jest tylko praca powiedzmy, nie wiem, w dotyku ciała, w naprawianiu ciała, tylko to jest też skomplikowany proces. Raz, że uważam absolutnie, że jelita są naszym drugim mózgiem i zadbanie o oczyszczenie ich, oczyszczenie wątroby, oczyszczenie wewnętrznie organizmu jest kluczem do sytuacji, tak jak sprzedajemy samochód i ktoś by nie zajrzał do silnika, co tam się dzieje. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, nakarmienie tych jelit odpowiednio, zarówno suplementacją, witaminami, wspaniałymi probiotykami, które na szczęście coraz częściej już są też reklamowane nawet. Zadbanie o mikrobiom, zadbanie o to, żebyśmy dostawali odpowiednie pożywienie. Dzisiaj o dobre jedzenie jest ciężko, więc suplementacja musi iść po prostu w parze. O odpowiednie nawodnienie organizmu, pamiętając o tym, że nasze ciała to jest po prostu akwarium, w którym wszystko pływa. I jednocześnie ta wewnętrzna pielęgnacja, nie zapominając oczywiście o takich sytuacjach jak guilty pleasures, czy nie zapominanie o tym, że jesteśmy też po prostu dzieciakami, które jeżeli mają ochotę na jakieś skuchy, albo mają ochotę na jakieś, to się nazywa comfort food. Dlaczego nie? Wszystko w granicach takiego, wiecie, jak gdyby zadbania o siebie. Mam również i ja takie sytuacje, gdzie muszę zjeść zupę pho i koniec. Ona mnie jakoś po prostu stawia na nogi. Albo rosół mojej mamy.
Tak? Rosół zawsze stawia na nogi.
Łączenie tego z medycyną chińską również, medycyną wschodnią. I teraz, jak wewnętrznie czujemy, że paróweczki zostały wszystkie na swoim miejscu ulepione, to jest hasło Tomka Kuczmy, naszego twórcy teledysków, grafika, kiedy spojrzał na mnie i powiedział, no paróweczki są teraz ulepione na swoim miejscu wszystkie u ciebie. I kiedy te paróweczki są ulepione, to fajnie zająć się tym ciałem również i na zewnątrz. I oczyszczanie tak samo tego ciała. Czy zadbanie o pielęgnację twarzy, skóry. Czy zadbanie o ciało w kontekście słowa brakuje mi, będziecie musiały mi dziewczyny podpowiedzieć, słowo holistycznego.
Holistycznego.
A mianowicie tego, że osteopatia nareszcie zaczyna gościć na naszych językach i nie tylko fizjoterapia, ale też i osteopatia i połączenie to z fizjoterapią, czyli praca z ciałem. Pilates, który jest niezwykle uzdrawiający. Joga, która od zarania dziejów jest uzdrawiająca. Masaże, które rozluźniają napięcia i systemy mięśniowe i masowe nerwu błędnego, które odkryłam w ostatnim czasie. Ojej, i po prostu można by było wymieniać tych struktur wszystkich bardzo wiele.
Ile masz czasu, powiedzmy? Tak.
I wiecie, po prostu gdzieś jakby połączenie tej pracy z ciałem, ono musi wynikać z umysłu, bo umysł musi nas zaprowadzić do odpowiednich placówek, gabinetów czy
albo
ludzi.
Albo już z samego ciała, które krzyczy.
Ale przede wszystkim wysłyszenie tego, że jeżeli na spotkaniach skręcają ci się jelita i wali ci serce, które podchodzi do gardła, nie jest to wynik pseudo tremy. Jest to wynik tego, że ciało mówi, że albo jesteś w sytuacji, gdzie sama się przekraczasz, bo nie wiem, nie lubisz występować, albo nie lubisz przemawiać, albo pewnego rodzaju osobowości tak na ciebie działają, albo też zlokalizowania tego, że nie jest się na przykład ekstrawertykiem, pomimo tego, że się buzia nie zamyka od mówienia, tylko jest się introwertyczną osobowością, tylko się to ukrywało.
Dokładnie,
po to, żeby się odnaleźć w społeczeństwie. No, szereg wspaniałych tematów.
Powtarzać, że intuicja i emocje mieszkają w ciele i to też jest tak, że jak ciało nam mówi, wtedy jeszcze, kiedy z nim nie pracujemy i ze sobą, swoim umysłem z nim nie pracujemy, no to gdzieś tam przemawiają przez nas te różne traumy i różne przekonania niewspierające, ale z drugiej strony, kiedy właśnie pracujemy z tym ciałem, z umysłem, odblokowujemy swoją energię, no to intuicja w końcu zaczyna do nas przemawiać. Więc czy ty zauważyłaś taki moment, w którym wyraźniej zaczęłaś słyszeć swoją intuicję, kiedy popracowałaś trochę z ciałem, oczyściłaś je?
Ja mam taką przypadłość, że ja od dziecka i rejestruję pewne historie, mając 4 lata, ja słyszałam jakiś taki głos wewnętrzny. Teraz to zabrzmi bardzo creepy też z drugiej strony, ale ja naprawdę gdzieś tam jak dorastałam i gdzieś miałam te kilkanaście lat, to się bałam, że coś jest nie halo.
To nie schizofrenia.
Wyobraź sobie, że zadałam pytanie jednemu ze swoich takich zaufanych bardzo przyjaciół. Niestety wspaniały Darek Wasilewski, psychiatra, który odszedł 2 lata temu od nas, był moim ogromnym wsparciem i przyjacielem i godzinami potrafiliśmy rozmawiać na tematy naukowe. On wiedział o tym, że nie zapędzi mnie na rodzaj terapii farmakologicznej już więcej, ponieważ ja przeżyłam w swoim życiu terapię farmakologiczną i poszłam po prostu dalej. Pomogła mi na tamten czas i tyle. Ale Darek zawsze powtarzał jedno. Po pierwsze, mówił takim niskim głosem, Anna, ja nie mam tabletek na twój temperament. A po drugie, zawsze powtarzał, że jeżeli człowiek zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno, jeżeli sobie zadaje pytanie, czy mam, czy jest możliwe u mnie zaburzenie schizofreniczne, to już jest znacząca szansa, że nie. Bo po prostu raczej byśmy nie były w stanie tego
zadać
takiego sobie pytania, ale nie urażając absolutnie, mam nadzieję, nikogo, to też jest choroba, z którą się da żyć, dziewczyny. I u dzieci bardzo często jest w tej chwili ona diagnozowana, czy w mniejszym, czy w większym stopniu. Mamy naprawdę czasy, w których uważam, że zaburzenia i choroby psychiczne powinny być tak samo traktowane jak inne. By the way, wynikają one po prostu też z ukształtowania życia dzieciństwa, czasami genetycznego, a czasami nabytego. Wracając do naszej kwestii, ten wewnętrzny głos i intuicja, one mają szansę właśnie wtedy, kiedy w procesie mindfulness do wiaderka pozrzucamy te wszystkie myśli i chociaż damy sobie szansę na kilka minut dziennie stwierdzić, dobra, nic się nie stanie, jak ja teraz odłożę to zmartwienie, świat się nie zawali, życie się nie skończy oraz nic, świat się również też nie skończy, jeśli ja na momencik zostawiam was, na sekundeczkę i nagle zaczyna się okazywać, że w większości tych myśli to są lęki, że jakby ten kołowrotek, ja to zawsze nazywam tym chomikiem wchodzącym do kółka i biegnącym. Te niespokojne myśli, te myśli, które są takie natarczywe, aż prowadzące czasami do natręctw. To wtedy mam wrażenie, że ten głos intuicji, on zawsze mówi, czego my chcemy. Czy znacie takie powiedzenie, to kiedyś było w memach nawet, na zdjęciu, dłoń wyrzucająca monetę w górę i takie hasło, zastanów się, czy i w twoim przypadku nie jest tak, że kiedy wyrzucasz tą monetę w górę, masz nadzieję, że już coś konkretnego wypadnie. I my wiemy, czego my chcemy, tylko to jest zakopane. A jak nie wiemy, czego chcemy, w którą chcemy iść stronę, czy chcemy dalej być w tym związku, no to dajemy sobie co? Czas. Dajemy sobie otulenie w tym wszystkim. Ale wewnątrz serca tam jest odpowiedź. Tylko trzeba po prostu przyłożyć ucho do tego serca i dać sobie chwilę na zastanowienie.
Nie bać się ciszy też, tak, w której to usłyszymy, bo często
nawet w muzyce pauza bywa najpiękniejszym dźwiękiem.
Dokładnie tak. I zapowiada coś potem kolejnego wielkiego.
Chyba, że ktoś zaśnie na koncercie i się przestraszy.
Do ciebie nie można zasnąć.
I zacznie klaskać w odpowiednim momencie. Słuchaj, z innej strony, bo już trochę też padło tutaj różnych rzeczy o relacjach, o tym, że i te gut feeling tutaj tak nam mówi o tym, że ktoś jest dla nas lub nie dla nas, że mamy intuicję i przeczucia i wiemy, czy z kimś chcemy być, czy nie chcemy być. My lubimy powtarzać, że świat i ludzie, a zwłaszcza te relacje, które mamy, to są nasze lustra. One nam po prostu pięknie mówią o nas samych. Co dzisiaj mówią ci twoje relacje o tobie?
I te lustra, i te co lustra ci pokazują?
Piękne pytanie. Co pokazują mi relacje? Co mówią o mnie? Co pokazują mi lustra?
Wiesz, bo my mamy taką tendencję do widzenia tego złego, co nam pokazują te lustra, nie? A one nam też pokazują przecież tę świetlistą stronę i bardzo często o tym zapominamy.
Otóż to, ci z nas, którzy mają tendencję wręcz do wpadania w pułapkę poczucia winy czy tej niedoskonałości, no to tam sobie zazwyczaj umościliśmy to miejsce nasze takie i tam się potrafimy rozsiąść wygodnie. Mnie dzisiaj w życiu, to nie będzie odkrycie Ameryki, ale jeżeli drażni mnie w drugiej osobie bliższej lub bliskiej coś, z pewnością jest to umiejscowione we mnie, ale to tak jak mówię tutaj, nie odkrywam niczego nowego. Natomiast mam tych koło siebie ludzi właściwych, mówię właściwych dlatego, że żyję z nimi w szczerości. I potrafimy sobie szczerze, otwarcie i uczciwie powiedzieć stop, albo przekroczyłaś moją granicę, przekroczyłeś moją granicę, albo zbliżasz się do niej. Ale nie myślcie sobie, że nagle wszystko jest tak super różowo, bo ja mam wgląd w ludzi, z którymi aktualnie żyję, obcuję, pracuję, czy jestem. I oni pokazują mi dokładnie te same sytuacje, które ja miałam w życiu. Tylko raz, że ja jestem bardziej świadoma, oni nie są tymi innymi ludźmi z przeszłości, tylko tymi, którzy są też już bardziej obudzeni i świadomi i możemy wejść w dialog, który nie ma tej przemocy, ma temperament i ma emocje i te emocje są często żywe i mogą płynąć łzy, może być też salwa śmiechu i może być też szereg przekleństw, które uważam akurat za prawidłowość w wyrażaniu niektórych emocji i pan profesor Bralczyk podać niektórym nawet pozwolił na przeklinanie jako wyrażenie tych swoich najgłębszych emocji, ale mam ludzi prawdziwych dookoła siebie i wydaje mi się, że już doszłam do tego, żeby mieć odwagę mówić, co myślę i co czuję. I ja się też stałam dzięki temu prawdziwsza, więc oni są odzwierciedleniem tego, kim ja dzisiaj jestem. Mówi się, że na osobowość naszą składają się trzy najbliższe osoby w naszym otoczeniu. No więc jak patrzę na to, kto jest w moim otoczeniu, to uważam się za pięknego człowieka i mam pięknych ludzi dookoła siebie. To jest zarówno mój partner, moja menadżerka, mój producent, mój zespół. To jest, to są osoby spoza mojego środowiska muzycznego, które też poznałam. Ale te trzy najbliższe zostawię dla siebie w sercu, ale jestem im wdzięczna, że oni są.
Piękne.
Ominęłam moją rodzinę, ale to jest oczywiste, że moja rodzina jest moim odbiciem.
To jest numer jeden po prostu, tak?
Dokładnie.
Byłyśmy na koncercie i wiemy, że jest na koncercie pięknie, dlatego że nie boisz się, a wręcz wychodzisz do nas z pięknymi przekazami pomiędzy piosenkami. Ale powiedz, co szczególnego chciałaś przekazać twoim odbiorcom tą nową płytą Swobodnie?
Bardzo mi zależało na tym, żeby moja publiczność nie została w przestrzeni, którą stworzyliśmy 4 lata temu, kiedy okładka płyty jest przepiękna, ale uciemiężona. I wszyscy, którzy utworzyliśmy i tę okładkę, i płytę, wiedzieliśmy o tym, że niełatwe rzeczy przeżyłam w życiu i mam potrzeby zarejestrowania tego na tym albumie. Wiedziałam o tym, że poniosę też konsekwencje takiego odkrycia i ekshibicjonizmu, ale ja miałam po prostu zwyczajnie potrzebę zrealizowania tego. I ten album jest kolejnym przystankiem na tej drodze, ale nie chciałam, żeby publiczność została w czarnym świcie. W piosence, która, kiedy ją zaczynamy grać, widzę po publiczności, że niektórzy z ulgą zaczynają wyciągać chusteczki i wiedzieć o tym, Boże, nareszcie sobie popłaczę, nareszcie przypomnę sobie te wszystkie draństwa. Ja wtedy mówię stop. Mieliście 4 lata na to, żeby używać tego utworu w ten sposób. Chciałabym po prostu pokazać wam, co ja z tym zrobiłam i że dla mnie Czarny Świt nie jest już czymś w rodzaju zabrakło nam o włos, tylko ponieważ zabrakło nam o włos, dzisiaj mam to albo tamto, dzisiaj jestem tu. Chciałabym współpracować z publicznością. I jeżeli ja doszłam do jakichś tam kolejnych wniosków i tę moją osobowość wrażliwą, wysoką wrażliwość, nie lubię słowa udało mi się, ale jeżeli tę wysoką wrażliwość da się ochronić, żyć z nią, i być jeszcze babką do tego wszystkiego temperamentną, to ja to chcę pokazywać dalej. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę zjednoczenia się z ludźmi, zjednoczenia się z tymi, którzy myślą, że są niewidoczni. Ja nie wiem, ja czasem mam wrażenie, że czasem strasznie mi się dziwnie robi, jak podchodzą do mnie ludzie i dziwią się, Boże, Pani Aniu, to Pani? Ja nie czuję tego, że jestem osobą popularną w życiu, bo ja czuję się tak jak oni. I przez lata czułam się niewidoczna, przez lata czułam się niewystarczająca, przez lata czułam się nie dość dobra. I ja mam totalną potrzebę, żeby powiedzieć im, w was wszystkich jest to samo, co we mnie. I po prostu chodźcie, pójdźmy, zróbmy coś razem. Ja chyba musiałam w jakimś poprzednim wcieleniu po prostu iść z jakąś misją grubą, bo interesuje mnie świat osób wrażliwych, wysoko wrażliwych. Interesuje mnie świat ludzi, którzy borykają się ze swoimi zaburzeniami, i czują się w tym bardzo samotni. Potrzebuję tworzyć grupę, potrzebuję tworzyć społeczność, pomimo tego, że czasami mam antysocial mode i nie umiem w ogóle nawet powiedzieć, że nie mam ochoty na spotkanie czy na kawę, bo po prostu nie umiem sobie, potrzebuję ochronić swoje emocje. To z kolei po zawodowej stronie, kiedy jestem, totalnie potrzebuję, żeby tych ludzi wszystkich łapać za rękę i żeby powiedzieć, chodźcie, zrobimy większą grupę, większą, większą, a chodźcie jeszcze wy, a chodźcie jeszcze wy. Potrzebuję widzieć kobiety, które przeszły trudne sytuacje, czy związane z rozpadem rodzin, małżeństw, czy kobiety samotnie wychowujące dzieci, samodzielnie wychowujące dzieci, kobiety po przejściach. Nie wiem, skąd się to bierze, może to jest jakaś...
Darma albo karma.
Darma albo karma. Oby nie trauma.
Oby nie trauma, tak dokładnie. Jest. To jest niesamowite, bo ta cała twoja droga, zresztą myślę tak jak każdego z nas, jest po coś. i piękną robisz robotę, zarówno na koncertach, jak i na swoich mediach społecznościowych. Po prostu podnosisz wibracje, codziennie podnosisz wibracje, biorąc tych wszystkich ludzi za ręce i właśnie zbierając ich u siebie i można powiedzieć, nie ciągnąc za sobą, ale podnosząc ich po prostu.
Pokazując też, że ta moc, której szukają na zewnątrz, jest w nich. I to jest piękne. Chciałam ci podziękować za tę rozmowę i za to, że jesteś, za to, że przyjęłaś zaproszenie. Chciałam powiedzieć też, że mogłam zadać ci wszystkie pytania, których nie zdążyłam zadać Alicia Keys.
O, dziękuję bardzo.
Myślę, że odpowiedzi byłyby bardzo podobne, przynajmniej momentami. Wiadomo, że inne historie, ale przekazy myślę, że podobne, także super.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jestem szczęśliwa, że powstają miejsca, w których możemy tak bez cenzury opowiadać o tym, czym jest w ogóle cały rozwój i mam nadzieję, że będziemy zasiewać kolejne ziarno we wszystkich wrażliwcach, ale i tych, którzy niekoniecznie są wysoko wrażliwi, tylko mają normalną, podstawową wrażliwość, bo oni są dokładnie tak samo ważni. Także gratuluję wam, dziewczyny, pomysłu i bardzo dziękuję za to zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Wam też dziękujemy, że byliście z nami do końca tego odcinka i zapraszamy na kolejne wysokie wibracje.